Portfel. Magazyn ekonomiczny.
Jest takie mądre biznesowe określenie zarządzanie zasobami ludzkimi. Powiedziałbym, że jest ono stare jak świat i w zasadzie można by się go doszukać nawet w czasach budowy egipskich piramid. No ale tak naprawdę od zawsze związane jest ono z gospodarką i z wynikami ekonomicznymi. A dziś o aktualnych trendach w tak zwanym HR-ze. W naszym studiu Sylwia Hul-Wosiek z Concordii Design i Izabela Cienkus z Kolegium Da Vinci. Dzień dobry. Panie się zajmują między innymi właśnie branżą HR.
Dokładnie tak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest chyba już taki obraz z przeszłości, że złowieszczy cień kadrowca, który padał na pracownika, oznaczał, że będzie albo wypowiedzenie, ewentualnie brak wypisanego urlopu. Gdyby tak było, to firmy, wielkie korporacje nie inwestowałyby tyle środków w bardzo rozbudowane działy HR.
Dzisiaj HR to nie tylko właśnie kadry, płace, tak jak nam to się kojarzy bardzo mocno i pracownikom, i pracodawcy, ale przede wszystkim ludzie i mądre, strategiczne zarządzanie tymi obszarami, w którym ludzie mają największe znaczenie i po stronie pracownika, i po stronie pracodawcy, bo nie możemy w ogóle powiedzieć, że HR to tylko kwestia pracodawcy, bo to też kwestia pracownika i jego głównie dotyczy.
Czy to znaczy, że coś się zaczęło zmieniać, że już nie mamy takiej ziemi obiecanej, update'owanej do XXI wieku i wreszcie pracodawcy zaczynają dostrzegać, że pracownik to jest kapitał, że należy o niego zadbać?
Tak, myślę, że duża zmiana, jesteśmy w trakcie tej dużej zmiany. Już pracownicy nie chcą być nazywani zasobami. Duży nacisk na pewno na klientocentryczność. Ta klientocentryczność jest rozumiana do wewnątrz i do zewnątrz, bo pracownik jest też klientem firmy tak naprawdę. I patrząc na to w ten sposób, myślimy o jego potrzebach, o tym, czego potrzebuje i jesteśmy w stanie wtedy odwołać się do tych potrzeb w działaniach, które cały czas potocznie nazywamy działaniami HR-owymi.
Nie będę tego sprowadzał wyłącznie do tak zwanych owocowych czwartków, bo to jest symboliczne. Dokładnie. Myślę bardziej o takim podejściu do dobrostanu pracownika. Jest nawet ukute takie specjalne określenie, termin właśnie we współczesnym HR-ze.
Tak, i tu musimy powiedzieć więcej o potrzebach. Teraz dyskutuje się, rozmawia o pracowniku jako o tym, jakie ma potrzeby i tu na pewno poruszymy pewnie tematy związane czy z pokoleniami, ale każdy z nas ma jakieś potrzeby, czy to jest pracownik w wieku 60 lat, czy 20-latek wchodzący na rynek pracy. My musimy zadbać o to, jakby czego potrzebuje.
Czyli dzisiejszy HR-owiec nie może powiedzieć, nie zawracaj mi głowy, skup się na pracy, tylko zdiagnozować te potrzeby, zobaczyć, w jakich miejscach pracownik potrzebuje wsparcia, także psychologicznego.
Dokładnie, pytać też i słuchać, bo wielu HR-owców zakłada pewne rzeczy hipotetycznie, nie sprawdzając i nie pytając ludzi, czego oni chcą, jeżeli nie chcą owocowych czwartków.
Pracujemy na żywym organizmie, tak naprawdę na ludziach, którzy przynoszą z domu swoje sprawy, problemy, radości. To są pewne dysfunkcje społeczne. No choćby to, że jesteśmy tak bardzo zamknięci w sieci, w komórkach, może w jakimś osamotnieniu, w innych tego typu rzeczach. Z tym wszystkim trzeba pracować na materiale ludzkim firmy.
Dokładnie. Dlatego ja na przykład wolę używać sformułowania nie dobrostan, tylko zdrowa organizacja. Tak jak zdrowy człowiek, to co moglibyśmy zrobić jako osoby odpowiedzialne za HR w organizacji, żeby ta organizacja była zdrowa, mając zdrowych pracowników.
I coś, co jeszcze jest ważne, pracujemy nie tylko na ludziach, ale z ludźmi i to jest bardzo ważne, bo musimy zmienić to podejście myślenia, że biznes i HR to są dwie oddzielne jednostki. Musimy patrzeć na to jak na HR, który przynosi firmie korzyść, a nie przeszkadza.
A teraz zróbmy tak, żeby to stało się takie bardziej wiarygodne, bo to świetnie brzmi, bo wyobrażam sobie każdą firmę, która takie portfolio sobie umieszcza, że jesteśmy przyjaźni, pytamy o twoje potrzeby. I na etapie rekrutacji, no to wabimy. To trochę tak jak z dealerem samochodów, który ten samochód próbuje nam jak najbardziej pięknie opisać i sprzedać i wcisnąć, a potem przychodzi do sprawdzam, no i różnie z tym bywa, więc czy rzeczywiście to nie są puste hasła?
Znaczy ja myślę, że naprawdę dużo się dzieje. Na przykład cały proces, który pan wspomniał, rekrutacji, to przestało być już tak, że wabimy i wybieramy, tylko decyzja w rekrutacji jest po dwóch stronach. Czyli ja jako pracodawca podejmuję decyzję, że chcę zatrudnić Izę, ale Iza ma dokładnie takie samo prawo, żeby podjąć decyzję, że chce albo nie chce, więc może zadać milion pytań, może chcieć przyjść na tydzień, żeby zobaczyć, jak w firmie jest. Chociażby na tej samej rekrutacji tylko skończywszy, to jest decyzja po jednej i po drugiej stronie, bardzo świadoma.
w tej ofercie, którą pracodawcy przedstawiają, już nie jest tylko czysta płaca, ale bardzo często to jest rozszerzone. Poza tym wchodzą w życie nowe przepisy, które będą wręcz nakładały większą transparentność tego, żeby informować o tym, na jakim stanowisku, za jaką stawkę będzie pracował kandydat, jeśli zostanie oczywiście przyjęty do pracy.
Tak, obowiązek widełek będzie, ale coś, co też Sylwia podkreśliła, to autentyczność. My możemy prowadzić wiele kampanii i wielkie marki to już robią od dawna, ale musimy pamiętać o tym, że to, co napiszemy w ogłoszeniu rekrutacyjnym, musi mieć odzwierciedlenie później w każdym dniu pracy, jaki podejmiemy w tej organizacji. To jest po prostu autentyczność,
jeśli
która jest bardzo ważna.
Przyjazna atmosfera i możliwości awansu, to nie może to być mowa trawa, jak często bywa.
Dokładnie tak. A ta transparentność, jeszcze do tego wrócę, to nie jest nic nowego wcale, bo wiele organizacji z branży IT głównie już dawno w tą transparentność grają i też komunikują, ile zarobisz i wszyscy o tym
jakie
wiedzą.
Jakie masz szanse na awans?
Jakie masz szanse, co więcej.
Co musisz spełnić?
W Polsce są takie organizacje, gdzie każdy wie, kto ile zarabia i mają też wpływ na to, kto dostaje premię jako zespół. I to istnieje, więc to nie jest nic tak bardzo nowego.
To jest zdrowe?
Ale to wszystko, wiem jak to zabrzmi, zależy od organizacji, ale ja znam takie, gdzie to bardzo dobrze zrobiło i wiele rzeczy się przez to wyczyściło.
Są też organizacje, które mają na przykład takie same stawki premiowe, bez względu na to, czy to jest pan prezes, pani prezes, czy pracownik niższego szczebla, na przykład praktykant, który przychodzi. Także to też jest ważne, żeby ta autentyczność była na każdym poziomie organizacji.
Wrócę jeszcze do kwestii tych relacji pracowniczych, ale jest też różnica coraz większa pokoleniowa. Jak to pokonywać? Czy to jest w ogóle dostrzegalne w HR-ze, że są te kolejne generacje, które trzeba jakoś ze sobą spotkać?
My już od jakiegoś czasu piszemy, nasza Kasia Briggs, która jest od trendów, mówi o tym trendzie postdemografii, czyli wchodząc już naprawdę szczegółowo w badania, wiele badań obala mit na temat pokoleń. Pokolenia zawsze były i one się zawsze różnicowały i tutaj znowu wrócimy do początku naszej rozmowy. Bardziej patrzymy na ludzi w firmie, nie czy są pokoleniem X, Y czy Z, tylko jakie mają potrzeby, bo często za tą samą potrzebą stoi coś innego w przypadku 25-latka, który opiekuje się na przykład psem, a w przypadku 50-latka, który opiekuje się starszym, schorowanym rodzicem, ale to jest potrzeba opieki. Nadal potrzeba opieki.
Czyli to się znaleźć wspólny mianownik.
Dokładnie. I też wiele osób się oburza, włącznie ze mną, jak mnie ktoś wrzuca do worka pokolenie, nie powiem jakie. Więc jesteśmy raczej przeciwne mówieniu o różnicach pokoleniowych dużych, ale pytamy też młodych o to, my, jak oni to widzą i dyskutujemy z nimi. Generalizacja nigdy dobrze nie robiła, więc...
No tak, ale młode pokolenie wchodzące na rynek pracy ma inne oczekiwania od przyszłego pracodawcy. Często niż ci, którzy już z niejednego pieca chleb jedli.
Tak, bo edukacja się też zmieniła.
Młode pokolenie z jednej strony myślimy, że ma inne potrzeby, a tak naprawdę te potrzeby są takie same, bo potrzebują zarabiać pieniądze, żeby kupić mieszkanie, żeby założyć rodzinę.
Tak, chcą nawet podróżować częściej,
żeby podróżować.
Być bardziej wolni, może chcieli być, nie wiem, uwiązani do miejsca pracy na przykład, bardziej luźne, może umowy o pracę.
Tak, ale to nie możemy zrzucać tego na te pokolenia, bo oni nawet sami się gniewają, jak na zajęciach na uczelni tak o tym mówimy, bo zrzucamy to bardziej na świat, który się zmienia. I to świat się zmienił, a nie pokolenia tak naprawdę, bo pewnie każdy z nas może powiedzieć o tym, że miał jakieś potrzeby i za PRL-u też ludzie mieli potrzebę podróżowania, jak granice się uwolniły. Także wydaje mi się, że wrzucanie do jednego worka pokoleniowego, dzielenia nas na X i Y, niekoniecznie dobrze wpływa też na relacje w firmie.
Kwestie pracy zdalnej, pracy bez takich zobowiązań w roli freelancera, to nadal jest takie coś, co się tasuje po pandemii.
Tak, no jakby obserwujemy tutaj trend powrotu do biur, powrotu do umów o pracę, na przykład z umów B2B, ale to znowu w zależności od obszaru, czy to jest IT, czy nie wiem, agencja reklamowa. Tutaj jakby to migruje bardzo i ciekawie się to obserwuje, ale nie ma jednego trendu, który jest wszędzie, w każdym obszarze i wśród wszystkich pracowników.
Ale wy, HR-owcy wymieniacie między sobą różne opinie.
Tak, tak. HR-owcy, ale też namawiamy do tego, żeby HR-owcy też spotykali się z biznesem i rozmawiali z biznesem. Stąd my z Izą tak się poznałyśmy, akurat tu edukacja i consulting, ale stworzyłyśmy program w tamtym roku pierwszej konferencji HR Meeting, a w tym roku drugiej, gdzie poza HR-owcami przychodzi też biznes. Dajemy im też możliwość właśnie rozmów pomiędzy osobami, które są na podobnych stanowiskach, ale też z biznesem właśnie.
Kolejna edycja już niedługo pod hasłem, tu jestem zaintrygowany, odwaga. O jakiej odwadze mówimy?
Jest to odwaga zarówno w organizacji, jak i właśnie w patrzeniu na to, jak współpracuje i HR, i biznes, ale też edukacja. Odważnie jest wyjść czasami ze swojego podwórka i spojrzeć na to z innej perspektywy. I my do tej perspektywy właśnie zapraszamy.
I też nie boimy się trudnych tematów. Mamy bardzo odważne formaty. Mój ulubiony, a propos odwagi, to jest format Ring, gdzie mamy dwie osoby, które się nie zgadzają na scenie.
Taka klasyczna debata oksfordzka w wydaniu HR-owym.
Ale troszeczkę. Prawdziwa, że nie wkładamy komuś w usta czegoś, z czym się nie zgadza i musi znaleźć argumenty, tylko na przykład mamy osoby od języka. Język prosty czy inkluzywny?
I to już w zasadzie na dniach, można powiedzieć.
Tak, bardzo się cieszymy, bo to kolejna nasza wspólna edycja.
18 listopada we wtorek zapraszamy.
Tak, w Concordia w Poznaniu.
Od godziny 9:30.
Bardzo dziękuję Izabela Cienku z Kolegium Da Vinci, Sylwia Hulwosiek, Concordia Design.
Dziękujemy bardzo również za zaproszenie.
A kwestie HR-owe będą coraz większe znaczenie zyskiwały w firmach, tym bardziej, że wchodzą nowe przepisy, które od przyszłego roku nakładają na przykład obowiązek właśnie wprowadzania jawnych widełek płacowych. Też chodzi o kwestię zniesienia czy zmniejszenia luki płacowej między kobietami a mężczyznami i tym będą również obciążone działy HR. Także kwestie dotyczące na przykład przejrzystości awansów. I to wszystko się w przyszłym roku zacznie coraz bardziej toczyć. Ta kula śniegowa, proszę Państwa, rośnie. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszy program przygotował dla Państwa Łukasz Kaśmierczak.
Portfel. Magazyn ekonomiczny.